aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Podziały i swary zagrażają Kościołowi. Musimy dbać i modlić się o jedność wśród wierzących, mówił papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej. Przypomniał także o losie rodzin uchodźców oraz o potrzebie głoszenia Ewangelii życia.
Świętego Józefa będzie się odtąd wymieniać podczas mszy w czterech modlitwach eucharystycznych. Papieską decyzję ogłosiła specjalnym dekretem Watykańska Dykasteria do spraw liturgii.
Prawa autorskie nie powinny być barierą dla osób niepełnosprawnych w dostępie do wiedzy, stwierdził watykański przedstawiciel przy ONZ.
Witamy w środę 19 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Konflikty mogą nam pomóc wzrastać, jednak konflikty źle rozwiązane wprowadzają podziały także w Kościele. Ostrzegł przed tym papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Swoją katechezę poświęcił Kościołowi rozumianemu jako mistyczne ciało Chrystusa, a szczególnie jedności, jaką podkreśla ten organiczny obraz wspólnoty wierzących. W ten sposób papieskie przemówienie streszczono po polsku.
Obraz ciała pomaga nam zrozumieć głęboką więź, jaka istnieje pomiędzy Kościołem i Chrystusem. Kościół jest żywym organizmem, a Jezus jest jego głową. Tak jak nie można bez utraty życia oddzielić głowy od ciała, tak też nie można oddzielać Chrystusa od wspólnoty. Musimy pozwolić, aby działał w nas, aby prowadziło nas Jego Słowo, aby karmiła nas i ożywiała Jego obecność eucharystyczna, aby Jego miłość dawała nam siłę do kochania bliźniego. W Kościele istnieje różnorodność zadań i funkcji. Nie ma banalnej jednolitości, ale bogactwo darów rozdzielanych przez Ducha Świętego. Jedność ta jest łaską, o którą stale musimy prosić Pana. On nas uwolni od pokusy podziału, rywalizacji i egoizmu.
Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na problem kościelnej jedności w konkrecie relacji międzyludzkich. Ostrzegł przy tym przed pokusą obmowy, która często powoduje podziały i walki wśród wiernych.
Le divisioni tra noi, ma anche le divisioni fra le comunità.
Podziały wśród nas, ale i podziały między wspólnotami chrześcijańskimi, ewangelikami, prawosławnymi, katolikami. Skąd te podziały? Musimy szukać jedności. Opowiem wam coś. Dzisiaj, zanim wyszedłem z domu, spotkałem się na 30-40 minut z pewnym pastorem ewangelickim i modliliśmy się razem o jedność. Ale musimy modlić się też razem jako katolicy, a także wspólnie z innymi chrześcijanami, aby Pan dał nam jedność. Tylko jak możemy mieć jedność wśród chrześcijan, skoro nie jesteśmy do niej zdolni jako katolicy, w rodzinach? Ileż rodzin walczy ze sobą i się dzieli? Szukajcie jedności, którą jest Kościół i która przychodzi od Jezusa Chrystusa. On posyła nam Ducha Świętego, by wprowadził jedność.
Temat kościelnej jedności powrócił także w słowie papieża do Polaków.
Drodzy polscy pielgrzymi, prośmy Boga, aby pomógł nam być członkami ciała Kościoła, zawsze głęboko zjednoczonymi z Chrystusem. Módlmy się, abyśmy nie zadawali cierpień Kościołowi przez nasz egoizm, podziały i konflikty. Niech Pan nam pomoże być żywymi członkami, połączonymi jedyną siłą miłości, jaką Duch Święty rozlewa w naszych sercach. Z serca wam błogosławię. Dziękuję.
Papieska zachęta do budowania jedności wzbudziła żywe reakcje polskich pielgrzymów.
Bardzo serdeczny, taki tata, jednak widać tą prostotę w nim, tą modlitwę i taki nasz człowiek, można powiedzieć. Gdyby wszyscy słuchali tego głosu, który mówi papież, myślę, że byłoby o wiele łatwiej.
Jak tu się zjadą wszyscy z tego świata, to czujemy tą jedność, jeszcze tym bardziej jak jest papież, jak się wszyscy razem modlimy, to czuć. Jak się wraca do codzienności, to też jest inaczej.
To nie jest łatwe, bo ludzie naprawdę teraz już dużo szybciej denerwują, jest inny świat, wszyscy się wszystkich boją, są nieufni, a papież by chciał, żebyśmy właśnie to zmienili, żebyśmy byli milsi dla ludzi, bardziej otwarci i pomocni. Jeśli widzimy, że na przykład papież tak robi, to przykład idzie z góry, no i później też się tak zachowujemy.
Jest to łatwe przesłanie do realizacji dla ludzi wierzących. W rodzinach katolickich jak najbardziej stosowane na naszym przykładzie, chyba w każdej rodzinie panuje taka jedność, zgoda i wzajemne wsparcie. Również w naszej rodzinie ministranckiej, w Eucharystycznym Ruchu Młodych.
Papież przypomniał ponadto, że jutro przypada Światowy Dzień Uchodźcy. W tym roku zwraca on szczególną uwagę na sytuację rodzin uchodźców. Ojciec Święty podkreślił dramatyczne okoliczności, jakie na ogół towarzyszą uchodźstwu. Zachęcił również wiernych do wrażliwości na los rodzin poszukujących na obczyźnie schronienia przed przemocą czy prześladowaniem.
Przed zakończeniem audiencji Franciszek nawiązał też do świętowanego w minioną niedzielę w ramach Roku Wiary Dnia Evangelium Vitae. Zachęcił wiernych do dawania świadectwa oraz do wspierania i obrony życia we wszystkich jego formach i fazach. Chrześcijanin to ten, kto mówi tak życiu, kto mówi tak Bogu żyjącemu, dodał Ojciec Święty.
Chrześcijaństwo to nie kazuistyka przykazań, bo ta prowadzi do obłudy, uniemożliwiając radosne i wielkoduszne obcowanie z Bogiem. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy. W liturgii w kaplicy domu świętej Marty wzięli udział pracownicy kongregacji do spraw biskupów oraz papieskiej rady do spraw rodziny.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, w których przypomina on właściwe zasady jałmużny, modlitwy i postu. Są skontrastowane z postawą faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy z jednej strony mnożą pobożne przepisy, a z drugiej swoją obłudą przeszkadzają ludziom wejść do Królestwa Bożego. Tych papież nazwał intelektualistami bez talentu, moralizatorami bez dobroci i nosicielami muzealnych cacek, przypominając, że na kartach Ewangelii Jezus często ich gromi. Tym razem idzie on dalej, wskazując obłudę w tym, co święte.
Signore parla del digiuno, della preghiera.
Pan mówi o poście, modlitwie i jałmużnie, trzech filarach chrześcijańskiej pobożności i wewnętrznego nawrócenia, które Kościół proponuje nam wszystkim w Wielkim Poście. Także na tej drodze mamy obłudników, którzy się puszą, gdy poszczą, przy dawaniu jałmużny, na modlitwie. Myślę, że gdy obłuda dochodzi do tego punktu relacji z Bogiem, nie jest daleko od grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Tacy nie wiedzą, co to piękno, miłość czy prawda. Są mali i podli.
Questi non sanno d'amore, questi non sanno di verità. Sono piccoli, vili.
Franciszek przypomniał, jak wiele zła obłuda wyrządza w Kościele. Tymczasem wzorem dla nas powinna być postawa ewangelicznego celnika, który w pokorze i prostocie woła z głębi serca: Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Jak stwierdził papież, wszyscy powinniśmy się tak modlić codziennie, pamiętając, że chodzi o grzechy konkretne, a nie teoretyczne. Taka modlitwa pomaga kroczyć drogą odwrotną niż obłuda, która jest pokusą nas wszystkich.
Imię świętego Józefa będziemy odtąd słyszeli podczas prawie każdej mszy. Papież Franciszek upoważnił kongregację kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, by włączyć je do drugiej, trzeciej i czwartej modlitwy eucharystycznej. Zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny będzie się tam odtąd wymieniać jej oblubieńca. Dowiadujemy się z opublikowanego dziś dekretu tej dykasterii.
Dokument przypomina, że już błogosławiony Jan XXIII podczas Soboru Watykańskiego II wprowadził imię świętego Józefa do kanonu rzymskiego, czyli obecnej pierwszej modlitwy eucharystycznej. Święty Józef bowiem, będąc głową świętej rodziny i sprawując ojcowską opiekę nad Panem Jezusem, ma ważne miejsce w Bożym planie zbawienia i cieszy się stałą czcią w całym Kościele powszechnym, którego jest patronem. Dlatego już Benedykt XVI przyjął i zaaprobował płynące z wielu stron świata prośby o umieszczenie tego imienia także w drugiej, trzeciej i czwartej modlitwie eucharystycznej. Potwierdził to Franciszek, nakazując kongregacji kultu Bożego jego włączenie do tekstu liturgicznego i to już w obowiązującym obecnie wydaniu mszału rzymskiego. Dykasteria podała w głównych językach, w tym także po polsku, brzmienie tekstu wprowadzonego do modlitw eucharystycznych. Po słowach z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją należy dodawać ze świętym Józefem, jej oblubieńcem.
Zabezpieczenie własności intelektualnej jest ważną wartością, która musi być respektowana, ale konieczne jest też zapewnienie, by te same prawa nie były zarazem barierą w równym dostępie do informacji, kultury i oświaty dla osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z czytaniem i pisaniem. Przypomniał o tym arcybiskup Silvano Tomasi na zorganizowanej w Marrakeszu w Maroku konferencji dotyczącej traktatu o ułatwieniu dostępu do wydawnictw osobom niedowidzącym.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie przypomniał, że na świecie blisko 300 milionów ludzi dotkniętych jest poważną chorobą wzroku. 90% z tej liczby dotyczy krajów najuboższych. Tam także mamy do czynienia ze swego rodzaju plagą głodu książki. W tym kontekście przypomniał, że przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechna Deklaracja Praw Człowieka gwarantuje każdemu prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa i do korzystania ze sztuki.
Watykański dyplomata przypomniał nauczanie Kościoła w tym zakresie, a zwłaszcza stanowisko Jana Pawła II wyrażone w encyklice Laborem Exercens. Podkreślił, że wspólne dobro powinno służyć w całej pełni wszystkim, a nie być podporządkowane interesom jakiejś jednej grupy. Wspieranie osób niewidomych lub niedowidzących ma kluczowe znaczenie dla podniesienia ich statusu ekonomicznego i społecznego. Jest zatem naszą wspólną odpowiedzialnością, aby pomóc im w przygotowaniu takiego wsparcia, które będzie służyć wielu grupom społecznym, podkreślił arcybiskup Tomasi. Dodał, iż politycy wezwani są do przyjęcia takich rozwiązań, które usuną wszelkie formy dyskryminacji.
Wizyta Cyryla I w Estonii stała się okazją, by poruszyć sprawę obecności Kościoła w świecie współczesnym. Nawiązując do kościelnej misji prorockiej, moskiewski patriarcha podkreślił konieczność odważnego głoszenia prawdy Bożej, niezależnie od tego, czy spotyka się to z krytyką, czy też nie.
Przemawiając w jednym z estońskich żeńskich monasterów prawosławnych, Cyryl I podkreślił, że współczesna cywilizacja niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, grzechów niszczących człowieka. Odżegnując się od krytyki osób świeckich, patriarcha stwierdził, że Kościół ma prawo i obowiązek konfrontowania tego, co ludzie mówią i jak postępują, ze słowami Boga. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wskazał na konieczność głoszenia prawdy Bożej, prorokowania współczesnemu społeczeństwu i wskazywaniu, do czego prowadzi grzech, nazywania go po imieniu, nie próbując usprawiedliwiać prawem do wolności człowieka lub stosując jakieś formy poprawności politycznej. Jego zdaniem Kościół, który zaadaptuje się do współczesnej mody upodobań, nie będzie nikomu potrzebny. Wskazując na prorocką misję Kościoła, zacytował słowa apostoła określającego Kościół jako filar i utwierdzenie prawdy. W ostatnim okresie patriarcha Cyryl i jego najbliżsi współpracownicy wielokrotnie zabierali głos w obronie najważniejszych tradycyjnych wartości chrześcijańskich, bliskich również katolikom. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Skuteczna ewangelizacja wymaga ciągłego zacieśniania współpracy między różnymi mediami katolickimi w Polsce, tak uważa arcybiskup częstochowski Wacław Depo. Goszczącego w Rzymie przewodniczącego Rady Episkopatu do spraw środków społecznego przekazu, Radio Watykańskie pytało m.in. o wizję ich obecności w krajowej przestrzeni informacyjnej, a także o wspólną strategię działania.
Jest to gdzieś dopiero jakiś początek tej drogi, dlatego że tutaj są trzy sprawy, które trzeba powiązać, mianowicie, żeby porządek wiary i moralności złączyć z konsekwencją nauki społecznej Kościoła i z tym, co się nazywa, powiedzmy, udziałem katolików w odpowiedzialności za życie gospodarcze, polityczne, kulturalne. To nie jest tylko potrzeba, to już jest konieczność. Współdziałanie w tym wypadku również szkół, uniwersytetów, jak i środowisk rodzinnych, które też muszą dzisiaj bardzo mocno mówić swoim głosem, bo biskupi będą przyjmować takie czy inne stanowisko, rozwiązania, nawet protest, ale jednocześnie bez odniesienia do rodziny, do decyzji rodziców, chociażby w sprawie lekcji religii czy wychowania seksualnego dzieci, rodzice muszą mieć swój bardzo mocny, odpowiedzialny głos wobec struktur państwa czy takiego czy innego systemu edukacji narodowej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.